Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Bularski, który prowadzi hodowlę wyżłów niemieckich szorstkowłosych z Żegleckiego Podlasu. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie księdza i witam wszystkich słuchaczy.
Zajmiemy się dzisiaj rasą, która myślę, że dosyć powszechnie jest spotykana, nie tylko w łowiskach, ale także w mieście, także gości w domach, na podwórkach. Są to oczywiście wyżły niemieckie szorstkowłose i ja chciałbym zapytać trochę na początek o tego psa. Czym te psy się charakteryzują? Do czego tak naprawdę te psy też zostały wyselekcjonowane? Jakie jest ich przeznaczenie?
Ja powiem tak, zostały wyselekcjonowane do, no jak, może nie tyle sama nazwa, tylko wiadomo, że wyżły są psami myśliwskimi. Najbardziej wszechstronnymi, ja uważam, jeżeli chodzi o generalnie o psy myśliwskie, no można tylko tutaj powiedzieć, że jamniki troszeczkę są bardziej wszechstronne. No wyżły polują zarówno w wodzie, polują w polu, polują w lesie, no są, tak jak powiedziałem, w tej chwili bardzo wszechstronne. Przede wszystkim stosujemy je do polowania na pióro, czyli na ptactwo wszelakiego rodzaju, czyli ptactwo i wodne, i ptactwo polne, czyli bażanty, kuropatwy, kaczki, gęsi, no na to, co można pozyskiwać w naszych łowiskach. No są to, tak jak już powiedziałem, psy bardzo, bardzo mocne, jeżeli chodzi o budowę, bardzo odporne, jeżeli chodzi o zdrowie, czyli po prostu no ponurują, tak jak już to powiedziałem wcześniej, w różnych i warunkach atmosferycznych i w różnych środowiskach. Dlatego uważam, że no, są jedną z najlepszych ras, jeżeli chodzi o użytkowość, o polowanie.
One oczywiście do tych polowań są wykorzystywane. Jaka jest przeciętna masa tych psów?
To znaczy powiem tak, powiedzmy sobie od 30 do 40 kg, zdarzają się nawet większe osobniki, no są tu psy dosyć ciężkie, dlatego nie sugerowałbym stosować je do polowania na, żeby nie były dzikarzami, czyli stricte polowały na dziki, bo wiadomo, że taki pies polujący czy pomagający nam w polowaniu na dziki powinien być psem lekkim, zwrotnym, gdyż pies ciężki i właśnie już o takich gabarytach większych, no często przy spotkaniu z tym dzikiem jego losy są później różne i może spotkać go no nieprzewidziane jakieś tam zdarzenie, jeżeli chodzi o tego dzika.
To ja zapytam jeszcze o taką rzecz, myślę, że dla wtajemniczonych oczywiście bardzo oczywistą, ale dla ludzi postronnych może nie do końca. Czy psy myśliwskie, właściwie czym charakteryzuje się polowanie z psem myśliwskim? Dlatego, że bardzo często, kiedy rozmawiam ze znajomymi, to pojawia się mylna teza, że pies u myśliwego, właśnie pies służący do myśliwstwa, że on zabija, że jest jakimś mordercą, że służy do zdławiania zwierzyny, więc dopytam, jaka jest rola takiego psa w łowisku?
Przede wszystkim ja chciałbym tutaj powiedzieć, że myśliwy, ja zacząłbym może od tego tematu, że myśliwy nie jest mordercą i jego pies też nie jest mordercą. Pies jest wykorzystywany do tego, aby pomagać temu myśliwemu w pozyskaniu tej zwierzyny w miarę jak najbardziej humanitarny i bardzo, bym powiedział, bezpieczny i szybkie pozyskanie tego zwierzęcia. No, jeżeli chodzi o wyżły, no przede wszystkim, tak jak wspomniałem, polujemy na ptaki, czyli te wyżły wyszukują swoim wiecznikiem, czyli pracują na wiatrem dolnym i górnym, w zależności jakiego zwierza poszukują, ale z reguły tak szukają ptaka, więc znajdują go wyszukując tym wiatrem i wystawiają, czyli po prostu robią robią stójkę i pokazują myśliwemu, gdzie ten ptak się znajduje. Na komendę po prostu ten pies wypłasza tego ptaka, myśliwy oddaje strzał, pies zostaje przy nim i później na komendę aport czy tam jakąś inną, w zależności jak ten pies jest złożony, idzie pies i podnosi tego ptaka, przynosi, aportuje i no i po prostu na tym kończy się, powiedzmy, polowanie, jego rola tutaj. Bo są różne te psy jeszcze, różnie, bo tak jak mówię, wyżły są wszechstronne, także potrafią i zaaportować i wystawić. Natomiast no, niektóre rasy psów były wykorzystywane tylko właśnie na przykład do tego, aby wystawić tego ptaka. Są i płuchacze, są i właśnie samoaportujące tylko psy, czyli aportery. Także po prostu, no, ale mówię, no ale wyżej jestem psem wszechstronnym, który potrafi jak gdyby połączyć wszystkie te cechy.
To teraz już przejdziemy do takich rzeczy bardziej formalnych. Hodowla FCI, czy właściwie to całe to zrzeszenie FCI, skupia hodowców, którzy chcą dane rasy hodować. Te psy muszą być oczywiście z określonym rodowodem, muszą posiadać tą metrykę odpowiednią. I tutaj chciałem zapytać, jak można zostać takim hodowcą w FCI?
Powiem w ten sposób. FCI jest to organizacja międzynarodowa zrzeszająca właśnie poszczególne kraje i te kraje mają swoje tam organizacje. U nas w Polsce tą organizacją jest Związek Kynologiczny w Polsce, w której jestem zrzeszony i prowadzę w niej hodowlę i po prostu tylko te psy zrzeszone posiadające najpierw metrykę, czyli ten dowód urodzenia, a następnie na podstawie tej metryki jest wyrabiany rodowód psa. Są jak gdyby, tylko te psy mogą być rozmnażane, mogą stać się później sukami hodowlanymi czy reproduktorami po prostu w tymże związku i mogą być, tutaj są tam po prostu w rodowodzie są wypisane pochodzenia do czwartego czy piątego pokolenia, także wiadomo jest skąd ten pies pochodzi, jacy byli jego rodzice, dziadkowie, pradziadowie i tak dalej, i tak dalej. I po prostu można sprawdzić, skąd te psy pochodzą, z jakiej linii po prostu no można po prostu później przy planowaniu kolejnych miotów można dobierać odpowiednie, powiedzmy sobie, linie, geny, żeby po prostu ta rasa była dalej uszlachetniana i dobierały się tam najlepsze cechy, żeby po prostu je jak gdyby doszlifowywać i żeby te psy były coraz lepsze.
Oczywiście, żeby te psy rozmnażać, żeby mogły później też taką metrykę urodzenia otrzymać, nie wystarczy mieć psa i suki z metryką, tylko trzeba tych kroków podjąć trochę więcej i właśnie tutaj o te kroki bym też poprosił, jak to zrobić.
To znaczy, kupując szczeniaka, otrzymujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, metrykę. Jest to pierwszy dokument nabycia tego pieska. No i droga jest później, no może nie tak dla każdego hodowcy już wprawionego, powiedzmy, i znającego, jak to się wszystko odbywa. No tych kroków trzeba trochę przedsięwziąć, żeby ten pies stał się psem reproduktorem lub sługą hodowlaną. W przypadku wyżłów jest to kilka takich podstawowych kroków, a mianowicie trzeba zrobić w wieku już późniejszym, a mianowicie po prostu po ukończeniu roku czasu, trzeba zrobić badanie na dysplazję, po prostu trzeba prześwietlić tego pieska. Trzeba zrobić mu, są dwie jak gdyby drogi równoległe, jak można uzyskać część tychże warunków spełnić do stania się tymże reproduktorem lub suką hodowlaną, a mianowicie trzeba uzyskać oceny doskonałe na dwóch wystawach krajowych, jednej międzynarodowej, to jest jedna droga, lub przejść przegląd hodowlany, jest to jednorazowa, po prostu sędzia uprawniony do tego robi jednorazowy taki przegląd hodowlany. Oprócz tego muszą wyżły przejść testy hodowlane dla wyżłów lub uczestniczyć w trialsach, ewentualnie no po prostu zdobyć dyplom pierwszego stopnia, jeżeli chodzi o psy i suka też tam musi odpowiednie zdobyć uprawnienia, jeżeli chodzi o to. Dodatkowo zrobić, w tej chwili są to wymogi bodajże od zeszłego roku, zrobić badanie DNA. Każdy pies jest zobligowany do zrobienia tego i myślę, że to by było chyba wszystkie rzeczy, które i wówczas kierownik sekcji, powiedzmy sobie, w danym oddziale wbija taką pieczątkę, że jest pies reproduktor lub suka hodowlana. Być może zapomniałem o jakimś jednym ze szczegółów, ale tak mówię, na gorąco po prostu rozmawiamy, więc nie jestem jakoś tam z radiem za bardzo obeznany, także po
Jasne.
prostu.
Jasne. A jeszcze właśnie, często utarło się takie powiedzenie, że pies z rodowodem, pies rasowy, to pies, który często odwiedza weterynarza, to pies, który bardzo szybko łapie różne choroby, który obciążony jest różnymi genetycznymi też problemami. A z tego, co tutaj wymieniłeś, z tych wszystkich przedsięwzięć, które hodowcy sportowca musi podjąć, wynika, że właśnie ma to na celu chyba wykluczenie osobników słabych czy chorych z dalszej reprodukcji.
Oczywiście, że tak. To, co powiedziałeś w ostatnich słowach, jak najbardziej, no po to robimy te badania wszelkiego typu, po to po prostu robimy te testy, po to właśnie jeszcze pies powinien być ostrzelany, żeby wiedział, ale to już po prostu w próbach holowych czy tam w testach jest to zawarte, to ostrzelanie tego psa, żeby nie bał się również szału i tak dalej, i tak dalej. Wejście do wody właśnie też to jak gdyby w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie, tego dyskwalifikuje psa, jeżeli nie zrobi tak, tychże rzeczy. No po prostu absolutnie ja tutaj, jeżeli chodzi o moją hodowlę, nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o zdrowie tych psiaków. Oczywiście odpowiednia dieta, odpowiednia karma, odpowiednie prowadzenie, spacery, trenowanie i tak dalej, ale no po prostu no, trzeba im zapewnić ruch i wszystko. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z tą treścią, z tezą, że psy rodowodowe częściej odwiedzają weterynarza. Absolutnie nie. Ja bym tutaj powiedział, że znaczy się zdarzają się może jakieś tam sytuacje w innych rasach, gdzie człowiek troszeczkę jak gdyby chciałby nagiąć naturę i widzieć w tym psie po prostu inne kontowania, inne rzeczy, no ale to są już troszeczkę inne rasy. No niejednokrotnie my też ludzie jako, no robimy krzywdę tym swoim przyjaciołom i po prostu oczekujemy czegoś, troszeczkę chcemy zmienić naturę.
Czy ta rasa, wyżły niemieckie, nadają się też jako takie psy rodzinne, towarzyszące albo nawet mieszkające w mieszkaniu, w bloku?
Tak, oczywiście. Z mojej hodowli ileś psów, nie powiem, że dużo, bo powiedzmy sobie w 80-90%, bardziej bym powiedział w 90% psy trafiają do myśliwych, i z czego się bardzo cieszę i chciałbym, żeby tak się dalej działo. Z tego ostatniego miotu na przykład tylko jeden pies trafia nie do myśliwych. Ale do czego wracam? Czy są psami rodzinnymi? Jak najbardziej. Moje psy wszystkie wychowują się między dziećmi. Mam trójkę wnuków. No jeden co prawda jeszcze nie bardzo kojarzy, że on jest psami, bo jeszcze ma dopiero miesiąc, ale z wnuczką i z wnukiem psy chodzą bezproblemowo, i dorosłe psy, i małe psy. Niejednokrotnie zresztą też byłem na różnych tam pogadankach, prelekcjach z dzieciakami w przedszkolu i w szkole. Nie ma najmniejszego problemu z tym. Psy nie są uczone agresji. Powiem tak, że no oczywiście, gdy jakiś pies różnej rasy, niekoniecznie to musi być wyżeł, uczony jest przez swojego przewodnika agresji czy zachowań takich agresywnych, no niestety ten pies no wyzwoli to z siebie. Ale tak jak mówię, no psy są bardzo łagodne, bardzo rodzinne. Tak jak mówię, koleżanka jedna hoduje tego psa na czwartym piętrze w bloku. Także wszystko jest możliwe, tylko tego psa trzeba po prostu odpowiednio prowadzić, trzeba z nim spacerować, trzeba z nim wychodzić i zapewnić mu po prostu odpowiednią ilość ruchu i zajęcia, i jest to bardzo fajne. A inaczej jeszcze powiem, nie tylko do myślistwa, mam jednego świetnego kolegę, dwa lata temu poszedł do niego piesek, zajmuje się w tej chwili, już skończył chyba pierwszy etap tych kursów, będzie poszukiwał ludzi, z czego się bardzo cieszę, ich współpraca jest po prostu, no obserwuje i dzieli się tam swoimi sukcesami, osiągnięciami, będzie poszukiwał ludzi, którzy zostali gdzieś tam zagubieni i zaginęli w lesie, czy gdzieś po prostu w różnych wypadkach losowych.
Tak, można wykorzystać ten zmysł, na pewno doskonały zmysł u psów, no zwłaszcza też u wyżłów. Tak jak wspomniałeś, to są psy wszechstronne, potrafią sobie w wielu warunkach poradzić. Ja chciałem zapytać, jak wygląda twoja hodowla? Ile psów w twojej hodowli się znajduje? Czy to jest jedna suczka, czy jest to jakaś większa liczba? Jak często też pojawiają się u ciebie nowe mioty? Jak często są te małe pieski? No, a to już później porozmawiamy, jak ty sobie też radzisz z tym wszystkim, bo to pewnie jest niesamowity bałagan.
No znaczy, czy tak bałagan? To może takie, no w pewnym sensie można też to tak nazwać, ale staramy się mieć to wszystko uporządkowane. W tej chwili mamy teoretycznie, znaczy się praktycznie jest 4 psy, ale są 3 psy hodowlane, które mogłyby mieć mioty, ale tak naprawdę jedna suka tylko, no w tym roku miała miot. W przyszłym roku też spodziewamy się jednego miotu. Mam wspaniałego psa reproduktora, z którego jestem bardzo dumny. I suka, która w tej chwili z nim miała miod, no jestem przeszczęśliwy, bo to jest chyba najlepszy miod w moim życiu. Przymierzam się, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no już te moja babcia Kaja już nie będzie miała szczeniaków. Druga Azja też niestety nie. I została nam Czara, którą no, wiążemy, miała pierwszy miot w tym roku. Myślę, że w przyszłym roku będzie podobna sytuacja. Może się uda, zobaczymy. I planuję w tej chwili, już można powiedzieć, jestem po słowie i myślę, że może w tym tygodniu, a może w przyszłym, jeszcze nie jest niedoprecyzowane, jest wszystko, wybieram się po następną, bo następną sukę, z którą planuję no, dalszą współpracę, dalszy rozwój swojej hodowli.
I teraz tak, przychodzą te szczenięta na świat, u ciebie tych, tak jak mówisz, tych psów jest więcej, pojawia się ten jeden miot. Wiadomo, że trzeba postarać się o metrykę dla każdego z tych psów. Oczywiście to są wizyty u weterynarzy, ale jak to wygląda w takich warunkach domowych? Te psy są u ciebie w domu, one są gdzieś w kojcu, czy jak to wygląda tak praktycznie?
To znaczy ja powiem w ten sposób, moje psy są i w domu, i w kojcu, mam dla każdego psa oddzielny kojec przygotowany z budą ocieplaną, która spełnia warunki, że mogą być po prostu przetrzymywane tam i w zimie i nie ma problemu, mają kojce w domu, w piwnicy, tak samo, zwłaszcza dla suk, które się, znaczy dla suki, która się szczeni, jest to, no są tam odpowiednie lampy, nie lampy, miejsce, w którym odbywa się poród, przychodzą szczeniaki, które się szuka szczeni, no i później wiadomo, w zależności od warunków pogodowych, bo psy najlepiej czują się na zewnątrz, na polu, to nie podlega najmniejszej dyskusji, ale wiadomo, że przy warunkach deszczowych, powiedzmy, czy przy zimnie, no niestety szczeniaki młode nie mogą być w takich warunkach, no są u nas z nami w domu, no także tak to się odbywa, to są członkowie naszej rodziny, tak to trzeba powiedzieć, a z nas trochę więcej, no wtedy.
Ile czasu zajmuje znalezienie nowych właścicieli dla tych piesków?
Powiem w ten sposób, różnie to przebiega. No w tym roku akurat bardzo szybko, nawet nie. Po prostu powiem tak, że no myśliwi jest to taka społeczność, która bardzo szybko, to hermetyczne grono bym powiedział, ale bardzo świetnych ludzi, naprawdę świetnych ludzi, bo zwłaszcza ci ludzie, którzy polują z psami, którzy z psami przebywają, mówię w ogóle o kynologach, to są to, no ja śmiem twierdzić, bardzo fajni, bardzo sympatyczni ludzie, którzy no, mają, jak to się mówi, serce na ręku. I w tym roku no, tyle co się oszczeniła i w przeciągu bodajże tygodnia wszystkie szczeniaki miałem zarezerwowane i tak jak wcześniej powiedziałem, w 90% znalazły myśliwskie domy.
Często właśnie przeglądając różnego rodzaju też stronę różnych hodowli, można zauważyć właśnie taką sytuację, że gdzieś tam z miotu zostaje jakiś pies. Jeden, dwa, później te psy trochę przerastają i tutaj też chciałem zapytać, jaki jest najlepszy czas na to, żeby takiego szczeniaka zabrać do siebie do domu, też po to, żeby go w sposób dla siebie właściwy ułożyć. Albo inaczej, kiedy też jest taki optymalny czas, kiedy stanie się już za późno?
To znaczy, nigdy nie jest za późno, bo zdarzają się sytuacje na przykład, że są psy, powiedzmy, oddawane do adopcji, czy z różnych względów zmieniają właścicieli po prostu no, z powodu śmierci właściciela, nie wiem, wyjazdu zagranicznego i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie jest za późno. Jeżeli ten pies jest dobrze prowadzony przez kogoś i później, no niestety, musi zmienić właściciela, ja myślę, że nie jest wielce problematyczne. Wiadomo, ten pies przeżywa to, bo jak się zżył z jedną osobą, no to wiadomo, że to tak jest, jak i członek rodziny. Proste jest, że zmienia otoczenie, no ale tak samo my wyjeżdżamy gdzieś za chlebem, za pracą i tak dalej i też musimy przeżywać tam pewne historie. Podobnie jest z tymi zwierzakami. Natomiast wracając do tematu, kiedy się wydaje psy. No szczeniaki wydaje się, ja nie wydaję wcześniej, staram się nie wydawać wcześniej, aniżeli po 8 tygodniu. Jest to taki już optymalny termin, gdzie psy są poodrobaczane, są po szczepieniach, tak jak to powinno się odbywać po pierwszym szczepieniu z reguły to jest. Następnie i te pieski już po prostu od tego okresu czasu najlepiej się akceptują w nowym domu, przyzwyczajają się do nowych właścicieli, do nowych menerów, do nowych przewodników i po prostu no, łatwo jest ich wtedy prowadzić. No wiadomo, że niejednokrotnie idą one tak szybko do nowych swoich przyjaciół, do nowych domów, ale tak jak mówię, no nie ma takiego, wiadomo czym pies starszy i jeżeli nie jest on prowadzony odpowiednio, czyli wiadomo, każdy to prowadzi w jakimś tam swoim kierunku i układa tego psa pod, powiedzmy sobie, pod odpowiednią pracę, w takim kierunku, w jakim chce się go ułożyć. A ktoś inny, no, biorąc tego psa, chce to po prostu go wykorzystać do czego innego, czy ukierunkować go w innym kierunku. No także to najlepiej jest czym wcześniej, po prostu powiedzmy sobie w okresie tych po dwóch miesiącach, żeby ten szczeniak trafił do nowej rodziny i wtedy jest po malutku, ktoś tam z nim zaczyna pracować i powiedzmy sobie i układać go tak jak widzi jego przyszłość.
To zapytam jeszcze o taką kwestię związaną z hodowlami, czasami też niestety tymi nie do końca dobrymi hodowlami. Czy lepiej wybrać psa z hodowli FCI z metryką, czy jak ktoś nie chce, czy są też często osoby, które upierają się, że kundelki jednak są najlepsze, to w czym ta jakby wyższość, czy w czym te starania kynologiczne miałyby pomóc przyszłym właścicielom?
Znaczy ja powiem w ten sposób, ja na pewno nie będę zachwalał hodowli kundelków, chociaż no i wiadomo, że jeżeli przyszły te kundelki na świat, to niech one też znajdą kochające domy, jak najbardziej. Natomiast absolutnie idę w kierunku tego, aby te rasy były czyste, aby te rasy no, po prostu dalej rozwijały się i dalej zostały pielęgnowane i tak jak powiedziałem, uszlachetniane w tych swoich kierunkach, do których zostały stworzone, bo tak jak mówimy, są psy pasterskie, są psy tropiące, są psy myśliwskie, są psy no, ratownicze i tak dalej. I tak dalej do towarzystwa, no i każda ta rasa jest do czego innego powołana, powiedzmy, a takie krzyżowanie psów i po prostu, no uważam, że nie jest to nic dobrego, nic mądrego, no jestem po prostu zwolennikiem tego, żeby te psy były w swoich rasach i zostały i dalej one tak zostały, w ten sposób.
I też mamy nadzieję, że zmysł kynologiczny będzie się rozwijał. Mamy nadzieję też, że wyżłe niemieckie, wszechstronne, piękne psy też będą znajdowały coraz szersze grono ludzi zainteresowanych. I też mamy nadzieję, że w twojej hodowli tych pięknych psów sukcesów, tak myślę, że moglibyśmy to nazwać, będzie pojawiało się jak najwięcej. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Wojciech Bularski, właściciel hodowli wyżłów niemieckich szorstkowłosych z Żegleckiego Podlasu.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.